Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Joachima Brudzińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże. Witam serdecznie i również serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i ojca.
Panie ministrze, pomimo trwających wakacji spraw dotyczących naszej państwowości, aktualnych, bieżących jest bardzo wiele. Reforma wymiaru sprawiedliwości i to wszystko, co dzieje się w Sądzie Najwyższym, to niepokoi i rzeczywiście ten niepokój jest uzasadniony. Czy w ogóle uda się zrealizować tą podjętą, jakże ważną reformę wymiaru sprawiedliwości?
Oczywiście, że się uda. To, z czym mamy do czynienia, to jest taki ostatni rozpaczliwy atak tych wszystkich, którzy na tych demonstracjach i manifestacjach, które miały miejsce jako wyraz sprzeciwu wobec podejmowanych reform, wobec realizacji, bo to należy podkreślać zawsze, realizacji zobowiązań, jakie zaciągnęliśmy wobec Polaków. Nie wygralibyśmy tych wyborów w roku 2015, gdyby Polacy nam nie uwierzyli, że zrealizujemy to, co im obiecaliśmy, a obiecaliśmy wskutek ich oczekiwań i ich żądań. A jednym z podstawowych, jeżeli wręcz nie najważniejszych żądań i oczekiwań Polaków była reforma wymiaru sprawiedliwości. Bo wymiar sprawiedliwości w powszechnym odczuciu zdecydowanej większości Polaków był dysfunkcyjny. Oczywiście nie chcę tutaj absolutnie powiedzieć, czy wrzucić do jednego worka, czy krytykować wszystkich sędziów, wszystkich prawników, bo uważam, jak sądzę, tak samo jak uważają Polacy, że zdecydowana większość ludzi dzisiaj pracujących, czy to w sądach, w prokuraturze, w adwokaturze, będących radcami prawnymi, czy notariuszami, to ludzie uczciwi i ludzie rzeczywiście chcący służyć obywatelom i Polakom. Ale jednak w wymiarze instytucjonalnym i w wymiarze czarnych owiec, które się pojawiały, od Sądu Najwyższego po sądy rejonowe, należało tę reformę przeprowadzić i kiedy zaczęliśmy ją przeprowadzać, no to wtedy ustami byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana profesora Rzeplińskiego, usłyszeliśmy, że oni protestują, żeby było tak, jak było. No a tak, jak było, nie będzie, dlatego że my mamy mandat społeczny, mamy mandat, który uzyskaliśmy od Polaków. Polacy chcą reformy sprawiedliwości i tę reformę konsekwentnie wprowadzamy w życie. A ten rokosz, ten bunt, z którym mamy do czynienia, jest, tak jak powiedziałem, taką rozpaczliwą próbą zachowania tego status quo, żeby było tak, jak było. No ale niestety, należy to powiedzieć bardzo wyraźnie, tak jak było, już nie będzie. Reforma wymiaru sprawiedliwości wchodzi w życie i nie zatrzyma nas tutaj przed wprowadzeniem tej reformy ani ulica, ani zagranica.
No właśnie, ta zagranica to wciąż aktualny scenariusz, między innymi ucieczka Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co ciekawe także, panie ministrze, to Sąd Najwyższy dokonuje zawieszenia stosowania przepisów trzech artykułów ustawy dotyczącej Sądu Najwyższego, a zatem orzeka w swojej sprawie.
Tak, i tutaj, żeby była sprawa jasna, nikt nie odbiera sędziom Sądu Najwyższego zwracania się z zapytaniem do Trybunału, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Mają do tego prawo, natomiast w opinii bardzo wielu wybitnych konstytucjonalistów, prawników, w opinii Kancelarii Pana Prezydenta, w opinii Trybunału Konstytucyjnego, pomysł, aby wykorzystywać zapisy kodeksu cywilnego o tak zwanym zabezpieczeniu powództwa i zabezpieczeniu interesu stron i zawieszać decyzją, arbitralną decyzją sędziów w składzie, których to sędziów byli również sędziowie, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, a co za tym idzie, są sędziami w stanie spoczynku, zostali o tym poinformowani przez pana prezydenta zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą. No jest czymś z pogranicza, można powiedzieć, jakby totalnego oderwania się od prawniczej rzeczywistości. I tutaj no dla nikogo, nawet dla ludzi, którzy no bardzo, ale to bardzo od kilku dni starają się te decyzje racjonalizować i tłumaczyć, jest oczywistym, że jest to po prostu działanie mające na celu tylko i wyłącznie obstrukcję, próbę wywołania nacisku. Ale jest bardzo jednoznaczne stanowisko pana prezydenta wyrażone przez pana ministra, Pawła Mucha, jest w tej sprawie stanowisko również Trybunału Konstytucyjnego. Żaden sędzia Sądu Najwyższego również nie ma kompetencji jurysdykcji prawnej do tego, aby zawiesić wybiórczo w tym wypadku trzy artykuły obowiązującej ustawy, no bo to by wtedy po prostu sytuacja była już absolutnie kuriozalna, bo można by założyć, że jakiemuś sędziemu nie będzie się podobał zapis, nie wiem, kodeksu karnego, kodeksu ruchu drogowego, no to arbitralnie będzie zawieszał wykonywanie zapisów, czy to ustaw, czy kodeksów. No to, co mówię, pewno brzmi karykaturalnie i absurdalnie, no ale tak należy odczytywać te decyzje sądów. Podkreślam jeszcze raz, nikt sędziom nie odmawia prawa kierowania zapytania do Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale w żaden sposób nie można tutaj wyciągać wniosków, że skierowanie tych zapytań zawiesza czy wstrzymuje obecnie obowiązującą ustawę i te wręcz groźby, można powiedzieć groźby karalne kierowane pod adresem prezydenta czy Krajowej Rady Sądownictwa, że oto sędziowie Sądu Najwyższego, kilku sędziów Sądu Najwyższego uważa, że bezprawnym będzie realizacja ustawowych zobowiązań zarówno wobec pana prezydenta, jak i Krajowej Rady Sądownictwa, no jest z pogranicza po prostu, tak jak już powiedziałem, gruźb. W mojej opinii tutaj przynajmniej Izba Dyscyplinarna powinna się tą groźbą kierowaną ze strony sędziów pod adresem pana prezydenta czy Krajowej Rady Sądownictwa zająć.
Panie ministrze, kolejna ważna i bieżąca sprawa, która pokazuje, jak wiele mamy do zrobienia w Polsce. Rocznica Powstania Warszawskiego, święto dumnych Polaków, Marsz Powstania Warszawskiego organizowany przez środowiska narodowe, między innymi ONR, i nagła decyzja podjęta przez panią prezydent miasta Warszawy, panią Hannę Gronkiewicz-Walc, która podejmuje decyzję o rozwiązaniu tego środowego zgromadzenia, podając bardzo kuriozalną argumentację.
No tak, i co bardzo istotne i bardzo ważne, wiele na przestrzeni ostatnich lat w Warszawie było demonstracji różnych środowisk, gdzie dochodziło do różnego rodzaju czasami dramatycznych nawet wydarzeń. Pamiętamy chociażby próby rozbijania Marszu Niepodległości 11 listopada za czasów rządu Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy te wszystkie prowokacje, jakie były wymierzane wobec patriotów. Pamiętamy, jak na krakowskim przedmieściu bojówki niemieckiej antify ściągnięte do Warszawy przez lewackie organizacje tutaj w Polsce atakowały grupy rekonstrukcyjne, polską młodzież. Pamiętamy bierność ówczesnych funkcjonariuszy podległych politykom Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy brak reakcji ze strony Straży Marszałkowskiej, kiedy wokół krzyża na krakowskim przedmieściu starsi ludzie modlili się i kiedy byli atakowani przez pijaną, przepraszam za taką określenie, żulię ściągniętą przez Palikota, ówczesnego wiceprzewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej, kiedy ówczesny premier Donald Tusk bagatelizował to wszystko, mówiąc, no od taki Heide Park mamy na krakowskim przedmieściu, nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Wtedy urzędnicy Hanny Gronkiewicz-Walc nie reagowali, a kiedy, tak jak ojciec powiedział, w dniu święta wszystkich polskich patriotów, młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny, Stowarzyszenie Marszu Niepodległości zorganizowali marsz. I ja tutaj nie oceniam tych środowisk. Stwierdzam dzisiaj jako szef resortu spraw wewnętrznych i administracji oczywisty fakt, że nie było w mojej opinii, również w opinii policji, żadnych podstaw do tego, żeby ten marsz rozwiązać. Po pierwsze, został ten marsz oficjalnie zgłoszony, został zgłoszony przez stowarzyszenia i organizacje, które jakkolwiek nie podobają się Platformie Obywatelskiej, Hannie Gronkiewicz-Walc, wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej, to jednak są stowarzyszeniami legalnymi, działającymi w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo. I rzecz najważniejsza, tam nie byli tylko przedstawiciele tych stowarzyszeń, organizacji dla urzędników warszawskich, rzekomo skrajnych, ale były tysiące warszawiaków, zwykłych rodzin z małymi dziećmi, które w sposób pokojowy, w pięknej oprawie patriotycznej w tych uroczystościach maszerowali. I ta decyzja, w mojej opinii, być może subiektywnej, miała na celu tylko i wyłącznie wywołanie awantury. Być może liczono na to, że zostanie zaatakowana policja, że będą burdy, że będą awantury. I wtedy całe to piękne święto, które musi boleć tych, którzy sami siebie nazywają totalną opozycją, bo te setki tysięcy, a w skali kraju miliony ludzi, którzy 1 sierpnia honorowali bohaterów, pomimo bardzo wysokiej temperatury, ten imperatyw patriotyczny miliony Polaków popchnął do tego, żeby tak jak na placu Piłsudskiego w Warszawie wieczorem śpiewać pieśni patriotyczne, żeby świętować. No jest to solą wokół dla obecnie rządzących, no bo oni chcieliby, żeby te miliony, te setki tysięcy wychodziły i walczyły o stanowiska dla pani sędzi Gersdorf w stanie spoczynku, dla pana profesora Rzeplińskiego, który krzyczał, żeby było tak, jak było. No ale tam mamy do czynienia z mało licznymi demonstracjami, a tutaj miliony Polaków chciały świętować. No i jaki był pomysł Hanny Gronkiewicz-Waltz? A może uda się wywołać awanturę? A może wokół tego, może popłynie w świat znowu taki obraz bijącej się młodzieży z policją? Może liczono na to, że dojdzie tutaj do jakiejś eskalacji? I to jest coś porażającego, że dzisiaj w państwie polskim są ludzie, którzy namawiają do eskalacji złych emocji, do burt ulicznych. Czytamy na różnego rodzaju portalach społecznościowych wezwania do rozlewu krwi, do rzucania granatami, do atakowania policji, do wypowiadania posłuszeństwa obywatelskiego. Nawet parlamentarzyści łamią prawo, regulamin Sejmu, przewożąc innych przedstawicieli totalnej opozycji w bagażniku, jak za przeproszeniem worek kartofli na teren Sejmu, żeby wywoływać awantury. Ci liderzy tych organizacji wprost zapowiadają, że będą łamać prawo, że będą wypowiadać posłuszeństwo. Inni z kolei wzywają do budowania alternatywnego państwa. Tutaj pani profesor Środa wzywa do tego, żeby budować państwo podziemne z oddzielnym wymiarem sprawiedliwości, z tajnym nauczaniem. No, można by powiedzieć, ludzie, no opamiętajcie się. Ja wiem, że jest gorąco, że jest bardzo gorąco, no ale może weźcie butelkę zimnej wody, wlejcie na swoje rozemocjonowane głowy i zastanówcie się, czego wy chcecie. Wy chcecie, żeby w Polsce polała się krew, żeby Polaków antagonizować, namawiać do agresji. Jeszcze atakuje się tutaj policję. Piszą listy, byli prezydenci, byli wspólnie z ludźmi, którzy publicznie wzywają do łamania prawa i nierespektowania tego prawa, do policjantów, straszy się policjantów za to, że wykonują swoją pracę. No, zostawcie, weźcie te swoje łapy od polskiej policji, zostawcie funkcjonariuszy w spokoju, bo oni robią to, co do nich należy, realizują swoje powinności wynikające z przepisów, zapewniają bezpieczeństwo. Ja jako minister jestem atakowany za to, że pochwaliłem uczestników marszu 1 sierpnia, że nie ulegli prowokacji, że spokojnie przemaszerowali na plac zamkowy i mówi się, że no, Brudziński, MSW i PiS puszcza oko do faszystów. Po pierwsze, uważam, że jest to obraźliwe dla tych tysięcy warszawiaków, którzy w tym marszu uczestniczyli, bo jacyś to faszyści, te małe dzieci w wózkach, te rodziny z biało-czerwonymi flagami, to są faszyści. Pani Gawor, szefowa Biura Bezpieczeństwa, mówi, że co prawda żaden z tych znaków nie jest, które były tam eksponowane na tym marszu, nie jest znakiem prawnie zakazanym, no ale że ich duża liczba i ułożenie może tutaj sugerować, że tu są nawiązanie do jakichś organizacji totalitarnych. Gdyby nawet tak było, to od tego jest sąd, żeby rozstrzygać, a nie arbitralne decyzje urzędników, bo tak jak powiedziałem, miało to w mojej opinii służyć tylko i wyłącznie wywołaniu awantury. Kiedy podziękowałem również, bo uważałem, że powinienem to zrobić tym, którzy organizując demonstrację przeciwko obecnej władzy pod Sejmem czy pod Kancelarią Prezydenta, ale organizowali te demonstracje zgodnie pokojowe i zgodnie z prawem, no to jest ich prawo. Oczywiście przecież nie oczekujemy, żeby wszyscy się z nami zgadzali. Każdy ma prawo do demonstracji, do wyrażania swoich poglądów, ale zgodnie z prawem. Ale kiedy atakuje się policjantów, kiedy dopuszcza się wandalizmu, kiedy marze się po zabytkowych murach sprejem, kiedy policja podejmuje czynności legitymujące tych osób, no to mówi się o agresji policji, o jakimś państwie totalitarnym. Jeszcze raz powtórzę do tych wszystkich totalnie nienawidzących obecnej władzy, wylejcie na swoje głowy kubeł zimnej wody i dajcie Polakom w spokoju przeżyć te wakacje i cieszyć się tymi wakacjami, a nie szukajcie tutaj pretekstu do wywoływania wojny polsko-polskiej.
Panie ministrze, jeszcze jeden temat w związku z bezpieczeństwem na wakacjach, bardzo ważny, bo mieliśmy w tym obszarze ogrom zaniedbań. Informacje, które docierają, to między innymi te, że na festiwalu w Kostrzynie zatrzymano podejrzanych o handel narkotykami. No i decyzja, na którą myślę bardzo wiele zatroskanych rodziców o swoje dzieci czekało. Prezydent podpisał nowelizację mającą ułatwić walkę z dopalaczami. To ogromna zmora, z którą sobie w ostatnim czasie nie radziliśmy.
No tak, ojcze, i tutaj daleki jestem od wpadania w jakieś takie buńczuczne tony i zapowiadania, że tutaj, prawda, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nawet z pomocą tej ustawy z tym problemem sobie poradzimy. Problem handlu narkotykami, problem, przepraszam za to określenie, tych kreatur, które naszej polskiej młodzieży, naszym polskim dzieciakom wciskają te tak zwane dopalacze, a jest to po prostu świństwo, które niesie śmierć, bo przecież mamy już ofiary śmiertelne. Żaden z tych handlarzy tymi dopalaczami nie podałby tego świństwa swojemu dziecku, czy sam by tego nie zażył, bo wie, że sprzedaje śmierć, a jednak z pełną, jakby taką wredną i zbrodniczą determinacją ten proceder jest w Polsce cały czas dostępny. Tutaj oczywiście policja naprawdę dokonuje, można powiedzieć, rzeczy wręcz niemożliwych, walcząc z tymi kreaturami, ale ten handel tymi dopalaczami przeniósł się dzisiaj do sieci. I tutaj to, o czym ojciec powiedział, gorący apel przede wszystkim do rodziców. Żadna policja, żadne prawo, żadna ustawa nie wyręczy tutaj rodziców. Jeżeli widzicie, że dziecko zamawia jakieś dziwne specyfiki do czyszczenia ekranów komputerowych, bo pod taką nazwą jest to sprzedawane. I na czym polega tutaj, ojcze, problem? Problem polega na tym, że specyfiki używane do produkcji tych dopalaczy nie są specyfikami zakazanymi. Tutaj przestępcy zawsze są krok do przodu, dlatego że wymyślają, wprowadzają, łączą, mają do dyspozycji również znakomitych chemików, którzy sprzedają swoje sumienia, swoją wiedzę, swoje serca tym przestępcom, łączą te specyfiki ogólnie dostępne na rynku, tworząc z tego właśnie te świństwa, które powodują śmierć. No ale tutaj podejmujemy wszelkie działania. Ta ustawa na pewno da dodatkowe instrumenty w ręce polskiej policji, da w ręce inspektorom sanitarnym. Będziemy z tym walczyć, ale nigdy tej walki nie wygramy, jeżeli nie będziemy mieli tutaj wsparcia ze strony rodziców, wychowawców, opiekunów. Wspominał ojciec o tych zatrzymanych na tym festiwalu w Kostrzynie. Tak, rzeczywiście takie zdarzenia miały miejsce, no ale to nie tylko ten festiwal. Ja oczywiście, będąc bardzo sceptycznym i krytycznym do całej tej otoczki ideologicznej, która towarzyszy temu festiwalowi, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że dzisiaj moim podstawowym zadaniem jest nie toczyć spory ideologiczne z panem Owsiakiem, tylko moim zadaniem jest wspólnie również z organizatorami tego festiwalu dbać o bezpieczeństwo tej młodzieży, która tam jest. I dlatego niezależnie od tego, jak mam sceptyczny i krytyczny stosunek do całej, tak jak już powiedziałem, tej otoczki ideologicznej, moim zadaniem jest zapewnić bezpieczeństwo i służby mi podległe, takie jak policja, straż pożarna, straż graniczna, wspólnie z organizatorami starają się tym naszym dzieciakom i młodzieży to bezpieczeństwo zapewnić. Takich festiwali i organizacji w Polsce jest bardzo wiele i zawsze tam pojawiają się właśnie te zbrodnicze kreatury, które próbują wciskać dzieciakom te specyfiki, ale tak jak powiedziałem, bez odpowiedzialnej postawy rodziców i samej młodzieży, której trzeba to uświadamiać i na którą nie trzeba się oburzać i ją atakować za to, że chcą pojechać być na jakimś festiwalu. No takie prawo młodości, oczywiście ja bym wolał, żeby ta młodzież dzisiaj spędzała czas w sposób bardziej, powiedziałbym, bezpieczny, z mniejszymi pokusami i narażeniami, no ale tak jest też prawo młodości, więc też dzisiaj moją rolą jest tylko i wyłącznie tej młodzieży starać się zapewnić bezpieczeństwo i apelować do ich rodziców, do ich wychowawców. Wiem, że tutaj jest ogromna rola i zasługa też kapłanów, katechetów, którzy z młodymi ludźmi są, im towarzyszą, im tłumaczą i na pewno nie należy tej młodzieży w żaden sposób potępiać, krytykować, tylko starać się tłumaczyć, jeszcze raz tłumaczyć, że młodość i prawo do zabawy, prawo do wypoczynku, również prawo do tego, żeby uczestniczyć w różnego rodzaju festiwalach. Nikt im tego prawa nie odbiera, ale apelować do ich wrażliwości, do ich odpowiedzialności i żeby zawsze w takich sytuacjach, jak tylko widzą kogokolwiek, kto próbuje handlować tymi dopalaczami, narkotykami, całym tym świństwem, żeby zgłaszać to policji, zgłaszać to służbom porządkowym, bo tutaj nie ma żartów. Tutaj naprawdę te przykłady śmiertelne i to przykłady niezwykle dramatyczne, bulwersujące powinny to młodym ludziom uświadamiać. No i życzyć im, żeby szczęśliwie i bezpiecznie do swoich domów wrócić.
Jeszcze, panie ministrze, krótki komentarz poproszę dotyczący polskiej straży pożarnej, która pełniła swoją misję w Szwecji. Wiemy, że sytuacja została opanowana, strażacy są w drodze do domu i ogromna wdzięczność także narodu, mieszkańców Szwecji.
Tak, no to jest rzecz niebywała. Te 2 tygodnie tej ciężkiej walki z tym dramatycznym dla mieszkańców tej środkowej północnej Szwecji, gwałtownymi i niezwykle niebezpiecznymi pożarami, to jak nasi strażacy się tam pokazali, jak zostali również przyjęci przez Szwedów. Ja myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych wizytówek naszego kraju. To jest też pokazanie takiej polskiej solidarności, odpowiedzialności, ale i również pokazania naszych funkcjonariuszy, naszego sprzętu, ich doświadczenia, wyszkolenia, bo czasami słyszymy, że tutaj, prawda, Polska to taki kraj, który tylko odwraca się plecami do swoich sąsiadów, do problemów, jakie są w Europie, że tylko pilnujemy własnego bezpieczeństwa. Oczywiście podstawowym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo naszych rodaków, ale tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna, tam zawsze staramy się naszym sąsiadom pomagać i to, jak strażacy się tam pokazali, jak Szwedom pomogliśmy i to też z jaką wdzięcznością się spotkali, jest czymś niezwykle budującym. Dzisiaj strażacy już są w drodze do Świnoujścia. W poniedziałek rano będą w Świnoujściu przewiezieni promami polskich armatorów, co też jest bardzo ważne i warto to podkreślić, że tutaj właśnie polska żegluga morska, Unity Line, bardzo, bardzo godnie się zachowali, że nasi strażacy zostali przewiezieni za darmo zarówno do Szwecji, jak i teraz wrócą do Polski. To pokazuje, że Polacy potrafią być pięknie solidarni i pokazać swoje wielkie, otwarte serce. I chciałbym też zaapelować do wszystkich dzisiaj w Polsce i za granicą. Spójrzcie, jak Polacy potrafią być solidarni, jak potrafią być wdzięczni. Nie atakujcie nas, nie opowiadajcie jakichś bzdur o rodzącym się autorytaryzmie czy faszyzmie w naszym kraju, zupełnie jakiś idiotyczny zarzut. Polska jest krajem dumnym, Polska jest krajem bezpiecznym i to jest nasz największy atut i tam, gdzie możemy pomagać, zawsze pomagamy, a w pierwszej kolejności musimy dbać o bezpieczeństwo naszych obywateli, bo Polska jest najważniejsza i najpiękniejsza, co warto podkreślić.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę, za spotkanie na antenie Radia Maryja. Gorąco pozdrawiam.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich i udanych wakacji wszystkim życzę.
Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem ministrem Joachimem Brudzińskim, ministrem spraw wewnętrznych i administracji.